Hubert.
Filip.
255 odcinek oznacza, że już nie ma więcej numerów, bo my używamy komputera i nie ma więcej niż 255.
Bardzo dobrze w ogóle, że zacząłeś od Hubert, gdyż z twojej niedawnej statystyki facebookowej wynika, że Hubert było rzadziej ostatnio niż Filip. W związku z tym musimy dążyć do wyrównania, bo balans w życiu jest najważniejszy, jak już główny antagonista uniwersum Marvelowego kiedyś stwierdził. W związku z tym dążymy do balansu.
Tak.
I tak, 255, ostatni odcinek podcastu Hammerzeit, przynajmniej w kwietniu.
To prawda.
Myślę, że możemy tak stwierdzić. Filip, tak zwykło być, że w odcinkach kończących się na 5-0 była sylwetka wielkiego człowieka.
I poniekąd będzie.
I poniekąd będzie, gdyż w tym, o czym będziemy dzisiaj mówić, występuje jeden wielki człowiek.
Ale nie byłoby podcastu Hammerzeit bez dygresji, więc powiedz Państwu, o co chodzi z filmem Minecraft.
Tak, film Minecraft jest kolejna rzecz, o której nie będziemy mówić w całości odcinka. Mm-hmm. Tak samo jak pominęliśmy serial Dojrzewanie.
Mm-hmm. Ale wspomnieliśmy, że jest spoko.
Wspomnieliśmy, że jest spoko, ale że nie mamy nic do dodania, bo już wszyscy powiedzieli wszystko.
Tak jest.
Wydaje mi się, że na temat filmu Minecraft też już bardzo dużo zostało powiedziane. I ja jedyne, co mogę dodać, to, że zgadzam się z tym wszystkim, ale odbieram to wszystko jako dziwaczny pozytyw. Znaczy, to jest film, który pierwszy film, który ja w życiu zrozumiałem, że to nie jest film dla mnie.
Ale tak bardzo chyba, tak bo bardzo, już było tak, dużo. Na przykład, nie szukając daleko, Hubert pieprzyć Mickiewicza 2. To
tak,
nie był
ale
film
Filip,
dla nas.
Ale czy kiedyś znajdowałeś się na sali kinowej w trakcie pokazu filmowego
tak.
I publiczność wokół ciebie była zachwycona tym, co ogląda, do tego stopnia, że w kluczowych dla siebie momentach klaskała, krzyczała, wydawała różne entuzjastyczne odgłosy, a ty siedzisz po środku tej sali i mówisz,
nie rozumiem
o co chodzi, ale łykam ten pozytywny klimat.
Nie, bo zawsze jak klaskali lub wydawali odgłosy, to my byliśmy częścią tego teamu i wiedzieliśmy dlaczego.
Tak, i zazwyczaj siedzieliśmy w najlepszym miejscu w kinie, tak. Wszystko było zaplanowane, a tutaj wzięło mnie to zupełnie znienacka i o ile rzeczywiście temu filmowi można zarzucić wiele rzeczy poza tym, że ma jakikolwiek sens, bo jest pozbawiony tego sensu, jak na film, który oficjalnie napisało chyba 5 czy 6 scenarzystów, a nieoficjalnie 28.
Wow.
Wydaje mi się, że to mogło być taki case, że wiesz, każdy z nich dostał jedną 3-minutową sekwencję do napisania, wymyślenia.
A potem ostatni zlepił to w całość.
I potem posklejali to w film, bo mniej więcej ten film składa się w 80% z takich jakichś
scenek?
TikTokowych gagów,
okay.
Które są ze sobą bardzo luźno, fabularnie powiązane i żaden nie prowadzi do jakiejś głębszej narracyjnej refleksji.
Czyli to jest bardzo przemyślany produkt, Hubert.
To jest bardzo przemyślany produkt. To jest produkt, który fantastycznie wykorzystuje to, czym jest gra Minecraft, to znaczy, że to jest zasadniczo gra bez fabuły albo z fabułą szczątkową i nie chodzi w tej grze o fabułę, tylko chodzi o budowanie rzeczy. I tutaj to, co w tym filmie było świetnie pokazane, to wszystkie mechaniki z Minecrafta. To znaczy, o, teraz będziemy stać przy stole do kraftowania i będziemy kraftować przedmioty. O, a ty zrobiłeś zły przedmiot. Ha, ha, jest to śmieszny żart.
Okay.
I ten film cały składa się z takich sekwencji, które nie ewoluują jedna z drugiej, tylko są obok siebie. Mamy tam postać graną przez Jasona Momoe, który jest, Filip, starym graczem z lat 80. mistrzem.
Czy on nie rozumie gry,
mistrzem
Hubert?
Salonów arkadowych i wydawałoby ci się, że w normalnym filmie miałoby to jakikolwiek wpływ na fabułę. To znaczy, że on by się znalazł w świecie Minecraft i czułby się zagubiony, po czym by jego doświadczenie gamerskie sprzed lat nagle spowodowało, że
przysłużyłoby się fabule i bohaterom pobocznym.
Nie ma żadnego znaczenia, jest po prostu on tam jest, nie? Tak samo jak pozostałe postaci. Jest tam wątek nawet. O, jesteśmy rodzeństwem i nasza matka umarła i chciała, żebyśmy wrócili do tego miasta, w którym się toczy cała ta akcja. Koniec tego wątku. Nie ma w ogóle jakiegoś, wiesz, nie ma nawet sceny, w której na koniec, bo nasza matka właśnie, nie wiem, znalazła klucz do Minecrafta lata temu.
Czyli jest gorzej niż w Venomie 3, gdzie były, ej, nie trzymaj mnie za rękę na plaży, bo uderzy w nas piorun, a to potem ona ten piorun tam wykorzystała,
tak,
żeby
tutaj,
stać
tutaj,
się.
Tutaj jest nie trzymaj mnie za rękę na plaży, bo uderzy nas piorun
koniec.
I koniec, nie ma już więcej tego wątku, ale niesamowite jest to, że to w tej takiej posiekanej strasznie właśnie TikTokowo-ADHD-owej fabule w jakiś dziwaczny sposób się sprawdza. Mimo tak. tego, że absolutnie nie jest to film, z którym ja jakiekolwiek mogę wiązać powiązanie swoje.
Dobrze, rozumiem. Czyli to jest pewnego rodzaju eksperyment społeczny, socjologiczny dla ciebie jako odbiorcy z doświadczeniem, który nie należy już do młodzieży od pewnego czasu.
Tak, to jest pierwszy film, który mi uświadomił, że nie należy już do bieżącego pokolenia.
Tak, i on może być przedmiotem i na pewno już jest w jakimś zakresie różnych analiz, ale najważniejszą analizą i tak pozostaje ta księgowa, gdzie panowie i panie ze studia filmowego mówią: o, dobrze, tak. sprzedają się bilety. Przecież, drodzy państwo, na pewno już przeczytaliście ten nagłówek, że Minecraft jest pierwszym filmem po 89 roku, który prawie dobił do miliona widzów w weekend otwarcia, pobił Claire. To jest nagłówek, proszę pana. Gra komputerowa bije Claire.
Tak, jeszcze trochę i pobije Super Mario Bros., który obecnie trzyma rekordy jako ekranizacja gry komputerowej, ale jest jeszcze trochę do tego rekordu, ale nic straconego. Natomiast tak, jest to też film, który jest taką specyficzną kroplówką dla Jacka Blacka, bo on może jeszcze robić wciąż to, co robi we wszystkich pozostałych filmach, tylko dużo bardziej i ten bezsens tam się też fantastycznie sprawdza. Jest to film zaskakująco ładnie zrealizowany. Znaczy widać, że pieniądze poszły nie na scenarzystów, tylko
na panów od efektów.
Tylko na panów od efektów, bo te wszystkie komputerowe, kwadratowe ludki są tak sprawnie zrealizowane, że nie kuje to w oczy. Ich obecność wszechobecna w tym filmie. Okay. A także z jakiegoś powodu bardzo przypadło mi do gustu oświetlenie tych kwadratowych ludzików taki w tym minecraftowym, kwadratowym świecie. Światło działało bardzo, bardzo sprawnie, bo te wszystkie kwadratowe sylwetki były, jakoś tak wyglądały bardzo zacnie.
No widzisz, filmu nie widziałem. Jest po tej opowieści oraz wszystkim, co przeczytałem na temat Minecrafta, jest szansa, że skuszę się na seans domowy za kilka miesięcy, jak wyląduję na jednej z 16 subskrybowanych przeze mnie platform.
Jest jeden bardzo dobry dowcip, który chyba byłem jedną z nielicznych osób, która się zaśmiała w trakcie seansu, bo to jest dowcip językowy.
Dla dorosłych
był. To jest dowcip językowy, bardzo prosty. Filip, jest tak, że jak się chyba krowy czy kogoś tam, czy jakieś zwierzęta się zabija w Minecraft, to one się zmieniają w steki.
Okay.
I zła pani główna prosi swojego pomagiera, żeby innego orka czy tam kogoś zabił. I on go zabija, on się zmienia w stek, a ona komentuje to: well done. To bardzo okay. dobry dowcip.
Dobry dowcip. No widzisz, to ja to odbieram wszystko trochę jak takie echo tego, co się wydarzyło z Sonikiem, czyli pierwszy zwiastun w przypadku Sonika wywołał poruszenie i oburzenie słusznie poprzez projekt głównego bohatera.
To zostało jego zęby, tak?
Jego zęby, tak. Creepy human teeth, co zostało naprawione później. Film odniósł sukces i jak już ustaliliśmy, już czwarta część jest zapowiedziana z premierą za 2 lata w ciągu 5 lat. 4 filmy w ogóle,
ale
tam
Filip,
6.
Ale Filip, Sonic przy Minecrafcie popularnie jest brutalista, wiesz.
Ja rozumiem, że to jest dużo lepszy film pod każdym względem, poza wynikiem box office, ale że tutaj jest podobnie, czyli pierwszy zwiastun, który się pojawił, to wywołał generalnie niesmak, że tam nie ma nic, co byłoby dobre, że to jest skok na kasę i że to nie ma prawa się udać. Tymczasem film sam w sobie na pewno nie został wybitnie mocno zmodyfikowany od momentu premiery pierwszego zwiastuna, tylko to był po prostu przykład złego marketingu, czyli źle zmontowali zwiastun i ten kolejny już się podobał bardziej i film, jak się okazuje, jest doskonale wycelowany w tą konkretną grupę ludzi, którzy mają go odebrać pozytywnie i udało się, no Hubert, miliardy.
Trochę pewnie zrzędliwe starce, które w nas żyją, mogą podejrzewać, że może to być sygnał dla wielkich hollywoodzkich studiów, że teraz już tylko takie będziemy robić.
Ale ty jesteś subskrybentem platformy Mubi, Hubert, więc nie zginiesz.
Tak, ale mam nadzieję, że tak nie będzie, natomiast tak, jestem w stanie sobie wyobrazić świat, w którym jest miejsce dla tego typu filmów. I nawet jako wielki znawca kina akceptuję film Minecraft w całości, mimo tego, że jest to zdecydowanie najgłupszy film, jaki kiedykolwiek widziałem w swoim życiu.
A to mówiąc jest dosyć jakby, wiesz, sroga deklaracja.
Tak, ale jest to służy temu filmowi w jakiś dziwny, pokrętny sposób. Natomiast tak, jest tam umieszczony ten jeden motyw, gdzie Jennifer Coolidge ma taki jakiś mini romans z villagerem z Minecraftów i to jest chyba po to właśnie, żeby dorośli mieli może co nieco coś tam dla siebie w tym filmie, aczkolwiek jest to tak na siłę doklejone i to był taki klasyczny dla niej, jestem przekonany w 100% tylko i wyłącznie paycheck, nic więcej.
No przecież jej mąż ją oszwabił na kasę w serialu, po czym ona umarła, więc zasługuje.
Tak, więc swoją drogą na temat tego serialu też moglibyśmy powiedzieć, to co nieco, moglibyśmy, ale nie powiemy tego w tym odcinku. Natomiast jest opcja, że co nieco napomkniemy, bo ja znajduję pewne paralele między najnowszym sezonem Białego Lotosu, a serialem, o którym będziemy mówić w głównej części podcastu, która już teraz.
Mili Państwo, program główny, czas zacząć, serial pod tytułem, co powtarzamy wielokrotnie, wszyscy, którzy nas słuchają, to wiedzą, Daredevil.
Daredevil.
Daredevil Odrodzenie, tudzież po angielsku Daredevil Born Again, który to serial zadebiutował w marcu, na samym początku, który to skończył się mniej więcej godzinę temu, a tak naprawdę chyba o tam, nie pamiętam, 4 rano czy o którejś, bo nagrywamy ten odcinek, drodzy Państwo, w dniu 16 kwietnia, kiedy to oficjalnie miała miejsce premiera 9 odcinka, pierwszego z dwóch zaplanowanych póki co sezonów Daredevil Born Again i możemy nareszcie dać upust temu, że my czekaliśmy, że my chcieliśmy, że kochamy Cox, czyli Charlie'ego Coxa, i że Daredevil wrócił, chociaż on tak trochę wracał, bo wrócił w Spider-Manie, bo wrócił w Echo, bo wrócił w She-Hulk, ja wiem, ale no trochę wracał i to było tak, no ale teraz wrócił na dobre i nareszcie możemy Państwu powiedzieć, czy Daredevil Born Again jest spoko, spoiler jest, ale...
Jest parę ale w tym serialu, zacznijmy od tego, że moja pierwsza reakcja jakieś 15 minut temu, jak skończył się ostatni odcinek pierwszego sezonu, to było jeden wielki trailer do sezonu drugiego, nic więcej. Ponieważ po tych wszystkich małych powrotach Daredevila w filmach i serialach, ten serial znowu zaczyna od początku i przez 7 z 9 odcinków tak naprawdę widzimy ten taki powolny i bardzo niezdecydowany ruch Matta Murdocka w stronę, no dobra, no może znowu ubiorę ten czerwony strój, a może nie, a może ubiorę, a może nie. I wszystko to się toczy w takim tempie, że przy którymś odcinku zacząłem się zastanawiać, kiedy wreszcie ten serial się zacznie, bo on cały jest jednym wielkim wstępem do...
Okej, to widzisz, ty miałeś bardzo słuszną konotację umysłową, że to jest trailer do sezonu drugiego i może do sezonu trzeciego, może czwartego, na razie oficjalnie wiemy, że będzie...
I do spin-offu o Pani Szerze.
Tak, i do spin-offu o Pani Szerze. Hubert, kopia tego, co Netflix zrobił, ale nie mam z tym żadnego problemu. Ja z kolei miałem takie skojarzenie, że Born Again jako całość jawi mi się jako... powtórka z Avengers 3 i 4, czyli rozumiesz, Thanos wygrał. Jesteśmy w tym momencie, kiedy Thanos wygrał i wydaje się, że już wszystko jest skończone, bohaterowie są, wiesz, w odwrocie, drużyna jest rozsypana, uwięziona albo zabita. Resztka, jakaś garstka bohaterów próbuje coś zdziałać, ale jeszcze długa droga przed nimi, a główny Zwol, rozumiesz, je stek z człowieka prawdopodobnie, pije jego krew z pięknym obrazem w tle oraz pogodzony w jakimś zakresie ze swoją żoną. Czyli jest gnój i oczekujemy teraz endgame'u, gdzie rozumiesz, dobro zwycięży w taki czy inny sposób.
Tak, z tą małą różnicą, że w przypadku Avengersów ta część fabuły była wypełniona heroickimi pojedynkami i próbą powstrzymania tego bad guy'a, nieudaną, bo nieudaną, ale jednak.
Tak, a serial Daredevil jest Thor wypełniony... Thor przyjął kulkę za Thanosa, tak?
A tutaj ten sezon jest wypełniony rozważaniami na temat sensu życia i cierpienia i wartości życia ludzkiego i wartości miasta jako społeczności i roli Daredevila i innych mścicieli w maskach w tejże tkance miejskiej i to niestety jest trochę rozwleczone.
Tak, ja się zgadzam, ale to co chciałem powiedzieć, to jest, że strasznie mnie ciekawi, jak bardzo niedobra musiała być ta pierwotna wersja, o której słyszeliśmy, kiedy była mowa, że po pierwsze Disney wykupił z powrotem wszystkie Netflixowe, Marvelowe, Netflixowe seriale i umieści je na swojej platformie. Po drugie, wraca Daredevil, Ale kto wraca? No Charlie Cox, oczywiście Charlie Cox. O, i będzie Vincent D'Onofrio jako Kingpin, nie może być inaczej. A Foggy wróci? No nie, nie bardzo. A Karen? No nie. Co? A Punisher będzie? Co ty, zapomnij w ogóle, daj spokój. A jaki będzie? No PG-13. I ci twórcy, już nie pamiętam nazwisk, ale są nieistotne, oni tam coś nakręcili. Jakby było gotowego materiału sporo i wieść gminna niesie, że Kevin i szefostwo Disneya obejrzało dwa pierwsze odcinki, powiedziało, nie podoba nam się, jesteście zwolnieni. Jakby dosłownie wszyscy, którzy byli odpowiedzialni za pierwszą iterację Born Again, zostali zwolnieni, ale że część materiałów, które nakręcili na potrzeby tej wersji, została wykorzystana w tym, co widzieliśmy na Disneyu teraz.
Spoiler, to były wszystkie sceny walki, tylko teraz została komputerową krew dorobiona do tych scen, żeby nie było PG-13.
Ja się właśnie zastanawiam, czy na przykład bardzo fajny, podobający mi się, do czego zaraz przejdziemy, ten taki niemalże wyłączony z szerszego kontekstu odcinek w banku, czy to nie była na przykład rzecz, która została przeniesiona 1:1, tylko
bardzo możliwe,
choćby
ze względu na konotację z prawdopodobnie najmniej dojrzałą produkcją i najbardziej młodzieżową
czyli
produkcją.
Miss Marvel, tak?
Czyli Miss Marvel i Marvels,
no.
Bo tutaj to bezpośrednie połączenie się pojawiło i gdzieś tam, Filip, na dnie mojego umysłu pojawił się strach, że o mój Boże, oni wspomnieli o Miss Marvel, to znaczy, że ona się w finale pojawi i ona coś zrobi. Nie, błagam, nie róbcie tego, ja nie chcę widzieć tej wielkiej, diamentowej czy jakiejś tam ręki, która nagle się znikąd pojawi i uratuje Daredevila i on powie, bohaterka z Jersey City. No, nie róbcie mi tego, ale jest bardzo możliwe, że w tej pierwotnej wersji właśnie taki był zamysł.
No, więc tutaj to jest trochę... Tu jest jakaś matematyka i finansowa matematyka i księgowa i tak dalej, że jakby wiesz, wydali kupę kasy, nakręcili coś, potem okazało się, że te po pierwsze szefostwo mniej lub bardziej szczerze uznało, że to jest niedobre, po drugie wiadomo, są wycieki kontrolowane lub niekontrolowane, więc publika też mówiła, co, Daredevil, ale nie tak jak na Netflixie, to się nie może udać, Charlie Cox nawet tego nie uratuje, więc trochę wzięli to pod uwagę i powiedzieli, dobra, to resetujemy.
Po trzecie, Marvel dla dorosłych w ostatnim czasie przyjmuje się dużo lepiej niż Marvel dla ogółu, w związku
tak,
z tym też stwierdzili, słuchajcie, chyba jednak musimy zrobić coś, żeby udobruchać tę część, która oglądała 10 lat temu i czeka na wreszcie coś bardziej quote unquote dojrzałego.
Tak, dokładnie, więc oni to wszystko wzięli pod uwagę, ale z różnych względów pewnie nie mogli w 100% wywalić absolutnie wszystkiego, co było nakręcone, bo prawdopodobnie by im się to bardzo mocno nie opłacało, więc ten zarzut twój słuszny, że w tym sezonie dużo jest albo wypełniaczy, albo takiego bardzo powolnego nakręcania tej fabularnej śruby, to jest spowodowane tym, że po prostu musieli wykorzystać trochę i że to było takie szycie, że trochę poszyli. To, co nakręcili, to jest moja totalna, jakby mój wymysł, ale myślę, że tak 1/4 tego, co widzieliśmy, to mogą być zlepki z tego, co było nakręcone, a 3/4 to jest zupełna nówka. Drugi sezon podobno ma mieć 8 odcinków, chociaż pierwotnie zapowiadano, że będzie 18.
Bo właśnie tego 9 nie muszą doklejać.
No, ale dokładnie, trochę tak myślę. Pierwotnie zapowiadano, że Born Again będzie miał 18 odcinków i że od razu dostaniemy je wszystkie, ale strajk scenarzystów, przedłużające się tego, reset, dokrętki, bla, 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 uznali, że skoro obiecali, to dadzą nam pół tego zapowiadanego całego dużego sezonu i być może ten nowy sezon. 8 to jest taka bardzo popularna teraz cyfra, jeżeli mówimy o ilości odcinków dla seriali, które trwają około 50 minut ich odcinki. Więc nie zdziwiłbym się, gdyby pierwotny plan zakładał 8.
Jeszcze trochę i w ogóle w świecie seriali wrócimy do tylko kręcenia filmów fabularnych, bo zaczynaliśmy od sezonów 24-22-odcinkowych, przechodziliśmy przez 18, 12, 10,
ale,
8.
Ale pamiętaj, że przecież
miniseriale 6 albo 4-odcinkowe, jak dojrzewanie.
Tak, a to jest tradycja BBC przecież, nie? Oni robili Sherlock, miały odcinki po 80 minut, ale były 3 w sezonie. Luther miał między 4 a 2.
Więc za chwilę
odcinki.
Będzie tak. Najnowszy Netflixowy serial, jeden odcinek, 2,5 godziny.
Tak, sezon 16 Stranger Things to będzie finał, który będzie trwał 2 godziny. No, Hubert, projekt UFO, nowy polski serial, który premiery ma dziś, ma 4 odcinki na przykład. Więc to jest taki mini serial. Może tak, może nie. Mam wrażenie, że ta ilość odcinków jest akuratna. Jakby dobrze mi się to oglądało.
Liczba,
ilość, wszystko się zgadza. Liczba, dużo. O to mi chodziło. Dużo, 9. Akuratnie, dobry sezon. Na drugi nie będziemy czekać 5 lat, tylko dostaniemy go w przyszłym roku. Więc zdążymy się troszkę stęsknić, ale nie na tyle, żeby zacząć się niecierpliwić. To no nie, też dobrze.
Jakbyśmy w tej sytuacji, gdzie dostaliśmy 8-godzinny wstęp do akcji właściwej, mieli czekać więcej niż rok na zamknięcie tego fabularnego motywu, to byłby poważny problem.
Ale teraz, Hubert, czy oznacza to, że kolejne 8 odcinków będzie non-stop napierdzielańsko i wszystkie efekty, jakie mogli wrzucić do tego sezonu, to nie, zostawiamy na 2026.
Myślę, że pierwsze pół sezonu będzie, to już trochę spoiler fabularny, więc ostrzegamy, będzie Daredevil zbierał swoją drużynę, będzie chodził i będzie, ej, a chcesz ze mną coś walczyć, a i teraz zastanawiają się, kto jeszcze może tam się pojawić.
Czy to Jessica Jones?
Tak, na to wszyscy my liczymy, w sensie.
Ja i ty, tak.
Tak, ja i ty. Luke Cage, powiedzmy.
No mógłby, było przecież takie zdjęcie sprzed roku czy dwóch, gdzie Kristen Ritter wrzuciła zdjęcie na Instagrama, gdzie z Mike'em Coulterem byli w Nowym Jorku razem, bo się spotkali czy coś tam. Wszyscy mówią, o Boże, Luke Cage i Jessica Jones razem, to na pewno coś znaczy? Może coś znaczy, Hubert, nie wiem.
Myślę, że pierwsze pół sezonu to będzie zbieranie armii, drugie pół sezonu to będzie wykończenie Majora Fiska i gdzieś na koniec on ucieknie i będzie znowu opcja, że zostanie zresetowany w jakimś kolejnym serialu albo wcieleniu filmowym. Jest też na 100% pewne, że Bullseye stanie się pozytywnym, negatywnym bohaterem.
Antybohaterem,
teraz,
tak, tego sezonu.
Teraz Marvel dość mocno stawia na antybohaterów. Przynajmniej tak możemy zakładać po trailerach filmu Thunderbolts, tak? W związku z tym myślę, że można z dużą dozą pewności przewidzieć, co mniej więcej się wydarzy w drugiej części pierwszego sezonu tak naprawdę, bo ja potrafię tego traktować jako całości sezonu, bo to jest jednak naprawdę bardzo mocno nakreślony wstęp do historii.
To jest jak zielony Matrix, tak? Nakręciliśmy 3,5 godzinny film, przecięliśmy go w połowie. Endgame wyszedł rok po Infinity War, to teraz chyba Avengers są, większa jest odstęp między piątką a szóstką, tak mi się wydaje. Nie pamiętam, bo jakby to MCU na razie, duże MCU jest ciągle jeszcze, wiesz, nacenzurowanym troszeczkę, ale tak, to jest przecięcie na pół, tylko jakby z marketingowego punktu widzenia lepiej to nazwać sezon drugi, a nie season one part two, co czasem Netflix robi.
Tak, z dobrych wiadomości, wszyscy aktorzy absolutnie w tym serialu powracający wchodzą w rolę zupełnie bezproblemowo, to znaczy jakby tej przerwy siedmioletniej czy ośmioletniej nie było. Zarówno Charlie Cox jako Daredevil w 100% wraca do swojej kreacji. Vincent D'Onofrio w 100%, mimo tego, że fizycznie zmienił się dość istotnie, tak mi się wydaje.
No on jest najstarszy z nich wszystkich, on jest teraz koło 60 przecież. Nie sprawdziłem, nie licząc tego recapu, który sobie obejrzeliśmy przed obejrzeniem odcinka pierwszego, te półtora miesiąca temu, nie wróciłem do poprzednich sezonów, nie licząc obrazków, które się w internecie wyświetlały, więc ja na przykład mam wrażenie, że Charlie Cox wygląda dokładnie tak samo, jak wyglądał w 2016 roku i 2017.
Myślę, że Charlie Cox jest trochę typem Paula Rudda albo Keanu Reevesa, to znaczy zacznie się starzeć, jak będzie miał 70 lat mniej więcej. Więc tutaj rzeczywiście ta różnica jest niewielka. Myślę, że też bardziej intensywny odrobinę zarost powoduje, że te jego ewentualne zmiany w wizażu zostały zgrabnie ukryte.
Ale Karen, która się pojawia na chwilę, jest w takim wieku, że wygląda fantastycznie tak samo dobrze, jak wyglądała lat temu 7. Foggy był przez chwilę tylko, ale też jakby się wylaszczył, dopóki nie dostał kuli prosto w serce. Hubert, czy Foggy żyje?
Komiksowa
fabuła taka jest, że niby zapożyczono dużo w tym sezonie, że on jest, ukrywa się, bo to jest za gruba sprawa i oni źli mieli myśleć, że zabili go, ale go nie zabili.
Znaczy byłoby to złamanie wszelkich prawideł ekranowych, gdyż on zginął.
Słyszał jego serce przecież.
Ale słyszał Daredevil. I potem się zatrzymało, więc gdyby rzeczywiście się okazało, że zostanie jednak przywrócony do życia, bo nie widzę tego, żeby przeżył, tylko że wiesz, jednak Phil Coulson żyje dalej i przeszedł przez Tahiti, tak? To jest jedyna droga, ale wydaje mi się, że to by było zbyt cheap jednak.
Ja też myślę, że trochę szkoda pana Eldena Hensona, który pewnie liczył na może trochę większą rolę, ale z drugiej strony, jak my oglądaliśmy wszyscy te krótkie wstawki wywiadowe i promocyjne, jak oni tam się siedzą przy stole, opowiadają rzeczy i że Charlie Cox dzwonił do Eldena i mówił, no słuchaj, widzimy się na planie. Ja nic nie wiem. a to nie dostaje scenariusza. Jakiego scenariusza? Więc jakby jego rola, która była ograniczona tak naprawdę do pierwszego odcinka i do 15 minut tego pierwszego odcinka, to być może rzeczywiście dowiedział się na tyle późno, bo nie był potrzebny dłużej bardziej.
Tak, ale z jednej strony to jest scenariuszowo taki dość sprawny zabieg, żeby nie robić stuprocentowej kopii tego poprzedniego serialu, tylko żeby to, co było nabudowane w tym starym Daredevilu, było tylko taką trampoliną do tej nowej fabuły.
To się udało.
Bo gdyby w 100% wrócili do tej kancelarii znowu i by prowadzili te swoje sprawy i by byli tą paczką kolegów przez cały sezon, to ten serial już mógłby być zdecydowanie zbyt podobny i mielibyśmy zbyt duże poczucie absolutnego odtwórstwa.
Pełna zgoda, dlatego ja mam nadzieję, mimo całej mojej sympatii do pana Eldena, jak i jego bohatera, czyli pana Fogiego, że będzie nieżywy, bo to jest jakby motor napędowy wszystkiego, co się dzieje z Mattem Murdockiem.
To, że będzie nieżywy, to wcale nie znaczy, że nie powróci, bo jak dobrze wiemy, Matt sobie lubi posiedzieć na kanapie i podręczyć się myślami o tym, mój serdeczny przyjaciel nie żyje. Jak to możliwe, że ktokolwiek umarł, zabije teraz tego bad guya.
Hubert, poczekaj. Pierwszy odcinek Zbieranie drużyny, odcinki 2, 3 i 4, to jest Matt Murdock wspomina Fogiego Nelsona i ich wesołe przygody.
Tak, odcinek 5, przygoda z She-Hulk w jakimś tak innym mieście. Tak,
odcinek 6 jest Marvel, odcinek 7 Wilson Fisk buduje wielkie działo, które wystrzeli laser w niebo. Tak, i odcinek 8 wszyscy wszystkich zabijają i Matt Murdock przeżywa. Tak,
i pojawia się Deadpool w ostatnim odcinku, więc mamy koło zatoczone absurdu.
Nie, Ben Affleck.
O,
Ben Affleck się pojawił w ostatnim odcinku.
Bo musi multiwers jednak powrócić, tak, dokładnie. Więc tak będzie wyglądał sezon drugi.
Okej, dziękujemy, koniec odcinka.
Przewidziany.
Koniec.
Filip, druga dobra wiadomość. Dobra, ale może niekoniecznie specjalnie dobra, bo jest to bardzo ładne, ale nie jest to oryginalne. To jest, że pomysł wizualny na ten serial to był... Widzieliście ten serial Netflix? Tak ma wyglądać, jak wyglądał lata temu i wszystko musicie nakręcić dokładnie w ten sam sposób.
Tylko kamera jest trochę inna, więc jest więcej tego takiego rozmycia. Kiedyś był taki, ja oczywiście się nie znam, nie pamiętam, to jest jakaś konkretna kamera z konkretnym obiektywem. To się pojawiło kilka lat temu, jak się oglądało dużo seriali, to miałeś minimalnie rozmazane górę i dół kadru.
O, Filip, to jest nasza fachowa analiza.
Nasza fachowa analiza filmowa. Trochę był rozmazany góra i dół kadru.
Tak, to jest jedna, a druga to jest serial Daredevil był kręcony konkretną kamerą z konkretnym obiektywem.
Dokładnie. Ari czy inny Canon, czy to tam, nieważne. A teraz z kolei, Hubert, to jest kolejna moja obserwacja.
Są rogi rozmazane.
I boki. Dokładnie. Ale tak, to oprócz tego, że jest użyta nowsza kamera, Hubert ma więcej megapikseli, jest lepsza w związku z tym, to generalnie tak, bardzo postawili na kontynuację, słusznie zresztą, kontynuację stylu, ale nie wiem, czy to jest moje wrażenie, czy nie, tylko w sensie, czy to jest inaczej, czy to jest wrażenie, czy to jest prawda, że w tym sezonie w Born Again jest dużo więcej przebitek nowojorskich. I nie mówię już tylko o tych wstawkach z YouTube'owego super bloga pani Bibi.
Których mogłoby nie być.
Ale generalnie dużo wstawek nowojorskich, że jakby to miasto, które tak się mocno fabularnie przewija jako podmiot niemalże fabuły, to jest często tak portretowane, wiesz, tymi B-roll tak zwany, nie? Jest ta druga, druga tak, rolka jest Nowy Jork.
Nowy Jork jako tym razem, jako całe miasto, bo przypominam, że w pierwszych sezonach Daredevila jako
The City.
To było określone parę przecznic określane jako Hell's Kitchen. Tutaj mamy już ekspansję na cały Nowy Jork i rzeczywiście twórcy chcą z tego miasta i z takiego mocno filmowego i trochę chyba już mi się wydaje przebrzmiałego obrazu Nowego Jorku stworzyć tego bohatera dodatkowego, zbiorowego właśnie i pokazać, że charakter tego miasta i ludzie i mieszkańcy tego miasta i zresztą cały finał i cała ostatnia przemowa Daredevila na zasadzie teraz my się będziemy mieszkańcy buntować przeciwko...
Czyli I am Iron Man, I am all the Jedi, we are New York.
Nie, wiesz, czy mi się to kojarzyło? Był taki trailer do Mrocznego Widma, który narratorem był Darth Maul i mówił fear attracts the fearful, the strong, the weak, the innocent, the corrupt. I jak on zaczął mówić, że musimy się zbuntować, the strong, the weak, ja mówię, jak zaraz powie the innocent, to zniosę jaja. Na szczęście to się nie wydarzyło, ale to było moje skojarzenie natychmiastowe. Więc tak, rzeczywiście Nowy Jork był tutaj dużo bardziej wyeksponowany, momentami za bardzo.
Ale nie było żadnych tak zwanych ikonicznych widoków. Nie pokazali statui,
tak,
Hubert,
tak,
nie
pokazali
One
ludzi,
World
tak, ludzi, ulice, street
Trade
level.
Center.
Myślę, że specjalnie trochę starali się właśnie dosłownie w sposób wizualny pokazać, że to jest street level Marvel.
Mi się najbardziej...
Natomiast film, ten serial cierpi na ten syndrom, że zrobili ekspansję na cały Nowy Jork, pokazanie tego, że teraz fabuła już tyczy się globalnie całego miasta, więc Filip, pytanie moje jest oczywiste i mam nadzieję, że to zostanie jakoś zaadresowane w dziełach filmowych kolejnych, bo moje pytanie jest oczywiste, gdzie jest Spider-Man? To jest dokładnie już ten poziom, na którym Spider-Man działa, zwłaszcza ten nowy Spider-Man Tom Hollandowy, który zaczyna karierę od nowa, niezależnie, bez super technologii Starka, tylko broni Nowego Jorku, to gdzie on jest w tym serialu?
Hubert, Spider-Man jest zamknięty w tytanowym więzieniu w siedzibie Sony, podczas gdy Sony planuje, jak przerzucić podwyżkę konsol na cały świat, żeby tylko w Stanach nie były droższe, bo taryfy.
Tak, i negocjuje umowę, żeby nie stracić IP na Spider-Mana.
Tak,
bo...
dokładnie. Spider-Man jest w połowie, należy do Sony, więc dlatego go nie ma w serialu i w serialu go nigdy nie będzie, niestety, a szkoda, bo to byłoby super, skoro Daredevil jako bardzo dobry prawnik mógł się pojawić w trzecim filmowym Spider-Manie, to byłoby fajnie, gdyby przysługa została w drugą stronę również wyświadczona. Wiemy, że to się niestety nie stanie, ale to tylko dlatego, że nie mają na to pomysłu, czy nie ma to sensu, bo na przykład Tom Holland i jego bohater są za duzi, żeby go pokazać. Nie! Wystarczyłoby, że byłaby taka sama sekwencja jak pan White Tiger, czyli że w telewizorze Spider-Man kogoś tam uratował, czy coś zrobił, zareagował na tą sytuację.
On
koniec.
Gdzieś tam był,
i wystarczy.
Chyba, jeśli dobrze pamiętam, tam coś tam ktoś powiedział coś o Spider-Manie. Czy
Było. Nie, to Fisk mówił, że nie chcemy Vigilantes i Superheroes, tam Creeping Through Walls.
Coś takiego było, co było, chodzi o Spider-Mana, ale nie powiemy tego.
Dokładnie.
Natomiast jest to tutaj ten problem, że w poprzednich sezonach ta stawka była na tyle niewielka, że mogliśmy domniemywać, że to jest na tyle ukryte, że superbohaterowie się tym nie zajmują. Mm-hmm. Natomiast kiedy w tym sezonie mamy już problem całego Nowego Jorku i mamy brak prądu w całym Nowym Jorku i mamy zamieszki w całym Nowym Jorku,
to
jest Spider-Man, a nawet gdzieś tam jeszcze piętro wyżej, to już jest ten element, żeby się trochę powinni zainteresować. Takie Thunderboltsy też się powinny tym zainteresować.
No tak, w końcu mają, kurde, Avengers Tower, która już nie jest Avengers Tower, tylko jakiej tam? Julia Louis-Dreyfus Tower.
Więc mam nadzieję, że to gdzieś tam zostanie zaadresowane, bo to jest taki drobny problem i to był mniejszy problem, kiedy tamte seriale były na Netflixie, a Marvel był Marvelem. Natomiast teraz, kiedy już wszystko mamy w jednym brandzie, na jednej platformie streamingowej i wszystko ma się znowu przeplatać ze wszystkim, to zaczyna się już tak na zasadzie, no dobra, to jest to, ale to nie jest jednak ten świat.
Tak, więc również oczekuję jakiegoś rodzaju spełnienia tej obietnicy sprzed ilu lat? 12, że it's all connected, tak naprawdę connected, a nie, że to działa w drugą stronę, że mali bohaterowie pojawiają się na chwilę w filmach i super, bo Charlie Cox się pojawił w Spider-Manie.
A w serialu Daredevil może się pojawić tylko ojciec Kamali Harris, chciałem powiedzieć.
Tak, ojciec Kamali Harris może się pojawić w serialu. Lub Mark Ruffalo może się pojawić w pierwszym i ostatnim odcinku She-Hulk. Koniec.
Tak, to jest to, na co możemy liczyć.
Dokładnie.
Ale wracając do samego serialu. Serial jest nakręcony, tak jak już wspomnieliśmy, bardzo podobnie wizualnie do części Netflixowych. Korzysta dokładnie z tej samej czołówki, tylko przerobionej na nową modłę.
Ale sprytnie korzysta i to jest jeden z tych seriali, gdzie czołówkę w środku zacząłem przełączać, ale to jest ten serial, gdzie wszystkie powtórki odcinków minionych oglądałem, bo jakoś tak wkręciłem się, mówię, dobry, chcę wiedzieć, co będą teraz pokazywać w odcinku 5, jak będą nabudowywać, więc obejrzę ten tak zwany recap.
Albo jesteś już po prostu w wieku, gdzie jeśli serial wychodzi w trybie odcinek na tydzień, to już nie do końca pamiętasz, co się wydarzyło tydzień temu. Tak, nie oszukujmy się, to jest kawał czasu, Filip. I
ja wiem.
Nie można oczekiwać, że będziesz pamiętał, co się wydarzyło parę dni temu.
Załóż dziadkowi spodnie, bo znowu zapomniał. Tak? Ale tak, on, no nawet nie tyle co odcinek co tydzień, bo przecież były takie dziwne momenty, kiedy były nagle dwa odcinki, tak? Premiera była dwuodcinkowa, potem w środku też były dwa odcinki, więc on tak trochę tak zahachmęcił tutaj. Ale tak, wygląda bardzo podobnie. Stawia na ten sam klimat. Jest brutalny, Hubert, bardzo
jest
słusznie.
Jest brutalny i ta brutalność jest, to możemy od razu do tego nawiązać, jest podkręcona w stosunku do wersji Netflixowej jeszcze bardziej.
Tak.
Wydaje mi się, że momentami jest groteskowo podkręcona, bo to też jest chyba taka bardzo biznesowa obserwacja pod tym, ej, a co się ludziom podobało w Deadpoolu? To, że tam sobie łamali kończyny i było krew i tryskało wszystko i wszędzie. To tutaj trochę to powtórzmy, więc w serialu Daredevil, Born Again, Filip, jeśli na ekranie pojawia się kończyna złego człowieka, to możesz mieć pewność stuprocentową, że zostanie w brutalny sposób złamana za chwilę.
Tak. Oraz Hubert, arterie i tętnice są wszędzie.
Tak,
w całym ciele.
I przez cały sezon jest nabudowywana ta ukryta brutalność Wilsona Fiska po to, żeby w ostatnim odcinku doprowadzić do kulminacji, gdzie tak odtwarzamy trochę scenę z Gry o Tron, tak? Gdzie czaszka Pedro Pascala zostaje intensywnie zmiażdżona, to tutaj mamy coś bardzo podobnego i pokazane jest to w sposób już zupełnie bezpośredni, w bardzo dobrym oświetleniu.
Nie ma udawania, nie.
I to jest już taka przemoc zupełnie groteskowa, to znaczy to już jest taki no prosty po prostu gore, jak w horrorze klasy
tak.
B.
I jednocześnie, Hubert, trzy odcinki wcześniej była zasugerowana scena seksu pod prysznicem. Nie tyle, że piersi kobiecej nie zobaczyłeś, nawet dupska nie zobaczyłeś, męskiego lub damskiego. Nie ma pokazywania nagości, ale rozrywanie czaszki, why not?
Muszę ci się przyznać, że tej sytuacji, jak sobie tak pomyślę, to myślę, że jednak to dupsko Charlie'ego Coxa bym wolał obejrzeć. Nie, żeby to drugie było z nim coś nie tak, ale jednak, wiesz, Charlie Cox, nie?
My mamy kilku takich tak, panów aktorów z wysokiego szczebla, których cenimy, Robert, nie tylko za grę aktorską. Tak.
I nie tylko za buły frontalne, ale też odtyłowe, tak.
Anyway, jest to przykład tak trochę przerysowanej przemocy, gdzie krew sika obficie, komputerowo dodana oczywiście, ale jakoś tak to w tą komiksową tendencję generalnie się wpasowuje. Oczywiście nie ma nagości, bo jak jest coś więcej niż PG-13, to nadal dotyczy tylko przemocy i przeklinania. Jeżeli tą granicę ktokolwiek kiedykolwiek przekroczy, to będę w szoku. I nie mówimy tutaj o Zack Snyder's slow motion sex scene z filmu, którego? Strażnicy? Tylko w tym, wiesz, w przyziemnym Marvelu, jeżeli będą jakieś cycki, to będzie, świat się zmieni, ale to musi być inny prezydent chyba, wiesz? Bo tak. Ja myślę, że jest dekret podpisany, executive order, który zakazuje jeszcze bardziej.
Odnoszę wrażenie, że to sobie zostawiają na kolejną fazę, jak już znowu przyjdzie zmęczenie po premierze Doomsday, czy tam...
Faza XXX, tak?
Więc to jeszcze przed nami. Więc tak, i jeszcze jest ten jeden zarzut, który mam do tego serialu i potem już możemy się tylko rozpływać, wydaje mi się, w superlatywach.
Proszę, zarzucaj.
I to jest właśnie ten moment, w którym mogę też trochę nawiązać do Białego Lotosu, bo wydaje mi się, że ostatnio scenariuszowa tendencja w tworach serialowych jest taka, żeby te historie upraszczać. To znaczy one są pokazane w sposób bardzo przemyślany, w sposób bardzo zgrabny i dobrze rozpisany. Natomiast te wątki fabularne są na tyle proste, że każdy zdrowo myślący człowiek jest w stanie po 2-3 odcinkach już wiedzieć, w którą stronę to pójdzie. I te wątki się nie nabudowują. One są bardzo mocno rozgrzebane i to było zarówno w przypadku Białego Lotosu, jak i w przypadku Daredevila. No ile razy można, Filip, oglądać Charlie'ego Coxa, który przeżywa rozterki, czy zostać tym mścicielem, czy nie zostać. Było tu zamierzenie takie, że to właśnie ma być dorosłe i poważne i psychologiczne.
Bo jest przecież pani terapeutka, nie?
Jako tak, ale dla mnie, efekt był taki trochę, że zarówno wątek całej intrygi Wilsona Fiska i jego żony Vanessy i wątek rozterek Daredevila był mimo wszystko przegadany.
Trochę tak, to jest, ja miałem takie skojarzenie i
tak jakieś jeden albo dwa twisty po drodze jeszcze by się przydały.
Przydałyby się, ja miałem takie skojarzenie zarówno z Daredevilem, jak i z Białym Lotosem, że te fabuły byłyby, Biały Lotos bardziej, Daredevil mniej, głównie przez jakby mówię, powiązania komiksowe, że to jest łubu-dubu, a tam komentarz społeczny za przeproszeniem. One są bardzo książkowe, czyli jakby ta sama fabuła była napisana jako książka, gdybyś dostał, wiesz, 600-700 stron historii, to prawdopodobnie byś aż tak bardzo tego nie odczuł, bo w książce to budowanie świata, opisywanie wewnętrznych rozterek postaci, wątki poboczne, żebyś wiedział dokładnie skąd każdy bohater przychodzi, co przynosi ze sobą, jak to się wpisuje w...
Czyli każdą scenę, w której Walton Goggins pusto się patrzy po prostu spocony. Na horyzont, spocony Walton Goggins, to byś miał 10-stronicową...
Rozdział cały.
Rozdział na temat jego przemyśleń, tak, na tak, temat
tak,
różnych
tak,
rzeczy.
Dokładnie. I to może być bardzo dobre, a to może być nie, że złe, no bo ani trzeci sezon Białego Lotosu, czegokolwiek by o nim nie mówić, to nie jest zły sezon. To jest bardzo, bardzo fajna historia, dobrze nakręcona. Tyle, że pierwszy i drugi sezon były po prostu lepsze.
Tak.
Tak samo z Daredevilem. Netflixowy był trochę lepszy. Nie drugi, ale pierwszy i trzeci były lepsze. Co nie zmienia faktu, że ten nowy jest lepszy niż mógłbym się spodziewać po tym, jak Hubert jeszcze rok temu mówiliśmy o tym, co na Disneyu ląduje.
No tak, ale właśnie pytanie, pytanie, czy to jest efekt tego, że nasze oczekiwania spadły już naprawdę bardzo nisko, jeśli chodzi o Marvela.
To było skalkulowane, oni wiedzieli, co robią.
I w związku z tym wszystko, co jest jakimkolwiek przebłyskiem nadziei w tym smutnym, skomercjalizowanym już dobrym świecie,
to my przyjmujemy dobre,
jako
dobre,
jest
tak.
To wspaniałe i wiesz co, Marvel wstaje z kolan już piąty rok z rzędu, tak? Czy jednak mimo wszystko no, jest to taki stały powrót do formy? Tak czy siak jest to jedna z lepszych rzeczy, jaka powstała w ostatnich latach.
Oj tak, ja jestem zdecydowanie jakby w pociągu pod tytułem lubię to, podoba mi się, Born Again jest spoko. Liczę na to, że drugi sezon będzie lepszy, ale tutaj widać przebłyski tego, czego bym oczekiwał. I na przykład byłem troszkę zaskoczony mimo wszystko, że wątek super złoczyńcy Musa, który był bardzo fajny, dosyć szybko się skończył. Więc ja oczekiwałem, że tego Wilsona Fiska zostawią bardziej w tle i że to, że Daredevil będzie musiał, i de facto tak się stało, że będzie musiał rozwiązać mniejszą sprawę, mniejszego kalibru, żeby wiesz, wejść w ten tryb Daredevilowania na nowo.
W ogóle wszystkich małych bohaterów potraktowali bardzo brutalnie w tym serialu, bo
to jest zarówno, brutalny serial, no.
Zarówno White Tiger, jak i Pan Muse zostali bardzo szybko...
Znaczy każdy miał w zasadzie dwa odcinki dla
tak,
siebie,
tak
naprawdę,
tak.
Nie?
To byli tacy bohaterowie odcinka, zwłaszcza Pan Muse, który jak się pojawił pierwszy raz, to miałem takie skojarzenie z serialem True Detective, jak się pojawił ten ziomek w masce, co chodził. Na końcu odcinka zastanawiał się, Jezus Maria, co to jest za koniec, co tu się będzie działo. I w następnym odcinku też on został już ten wątek rozwiązany. I tutaj było podobnie, ale trochę szkoda, tak, bo rzeczywiście Muse miał taką możliwość zostania kimś więcej w tym serialu.
Tak, szczególnie,
zwłaszcza, że jego tryb działania był taki, że też się bardzo dobrze wpisywał w to, że Nowy Jork jest bohaterem też tego serialu i to, że on robił te murale i jakieś wiadomości zostawiał nowojorczykom, myślę, że można było coś z tym coś trochę więcej zrobić.
W sensie, to generalnie tak, to było bardzo fajne, było trochę za bardzo skrócone, no nie wiem, tu jest takie rozdwojenie jaźni trochę, bo mam wrażenie, że to jest na przykład, jestem przekonany, że to jest nowy wątek, że Muse
aczkolwiek
jest
wyjaśnienie,
wątkiem...
dlaczego jesteś takim świetnym wojownikiem, bo jak byłem mały, to chodziłem na taekwondo.
Stary, dlatego wiesz, wszyscy nasi bohaterowie z Cobra Kai mogliby zostać albo super bohaterami, albo super złoczyńcami w tym świecie. to ten wątek był, jestem przekonany, że był nakręcony na nowo, że to jest świeża krew w Born Again, bo jest dosyć brutalny, choćby bardzo mi się, to był komentarz na Reddicie, że po tym odcinku, jak te dwie laski zagadały do niego, czy mogą sobie zrobić z nim zdjęcie, że wyobraź sobie, że spotykasz Banksiego, pytasz go, czy możesz zrobić zdjęcie, a on cię zabija. Więc do tego się to sprowadziło. To fajnie, że na początku w zasadzie nie było wiadomo, bo jednymi z obrazów Nowego Jorku, które były bardzo mocno eksponowane w tych pierwszych dwóch, trzech odcinkach, to właśnie były murale różnego rodzaju. I jak ktoś nie śledził tych wszystkich plotek, zakulisowych informacji, to mówi, no to okej, okay, jakieś murale. A to się okazało, że to jest jakby podbudowa dla tej fabuły B, czyli dla pana Musa, który grasuje, morduje, a potem maluje. I wydawało mi się, zważywszy na to, że przeczytałem sobie, jaki był Muse w komiksach, bo oczywiście nie czytałem tych komiksów, więc nie wiem, ale doczytałem, że i on miał swoje moce i że on potrafił, wiesz, absorbować bodźce jak taki rodzaj czarnej dziury, więc Daredevil nie mógł go usłyszeć ani wyczuć, bo on pochłaniał dźwięki i kurde, i zatrzymywał brzmienie swojego serca i jakieś inne cuda.
Nie, dlatego to był, tutaj tylko zna te kłondo.
Więc tylko zna te kłondo i jest jakby, to jest ciekawe, w ogóle miałem wrażenie, jak on był w swoim stroju, że on był bardziej napakowany niż jak był w cywilu.
Jest to bardzo możliwe, że to był po prostu inny aktor.
To oczywiście, który zna taekwondo w przeciwieństwie do tego typa, który tylko zna krwawienie z nosa. Ale bardzo mi się podobało to, szczególnie, że to też jest, ja kradnę ten komentarz, ale on jest super trafny. Jak Daredevil w końcu stwierdził, że dobra, to jednak trzeba poderdevilować trochę i wiedział, gdzie Muse ma swoją super kryjówkę koło nieczynnego toru numer 51, czy ile tam było, nowojorskiego metra, i on już wiedział, że się zasadzi i będzie kopał, to w ogóle fantastyczne ujęcie, jak Muse wyłazi ze swojego tunelu i patrzy w dal i te czerwone światełka pociągu są odbite w jego oczach. Super, świetne, fantastyczne ujęcie, ale potem kamera pokazuje, ktoś tam biegnie. Ktoś tam biegnie i mówię, czy on się nie schowa, on go zdąży do niego dobiec czy coś, ale Charlie Cox, czyli pan Matt Murdock jest super, więc strzelił tą swoją linką, podleciał szybko, kopnął go w gębę i się zaczęli dobrze okładać, ale ktoś skomentował, że to jest dokładnie tak samo jak John Cleese w, tak.
To ja miałem
Świętym
to samo
Gralu.
Tak.
Biegnie i nagle jest tuż przy twojej twarzy. Dokładnie tak. Ale muszę przyznać, że ze wszystkich kilku, nie tak wielu, jak się spodziewałem, scen akcji, w których występuje Daredevil w pełni wkurzony i zadający ciosy, to walka z Musem była najlepsza.
Była najlepsza, chociaż walka z pierwszego odcinka, która miała cię wprowadzić We Are Back, czyli Daredevil kontra Bullseye w
tak zwany Wanner.
Na klatce schodowej, gdzie Bullseye bardzo skutecznie Daredevila zmienił tak w jeżyka na szafkę i go podziurawił tymi nożami bardzo, bardzo mocno. Też robiła dobre wrażenie.
Robiła
natomiast
dobre
tak,
wrażenie, no.
Muszę przyznać, że pozostałe te sceny walki są w tym serialu dość mocno skąpane w tym mroku i w tym takim trochę chaotycznym montażu. I fakt, że Daredevil w tym serialu bardzo mocno używa swojego akcesorium pod tytułem...
Bawi się w Spidermana po prostu,
tak? Magiczny kijek na sznurku, którym załatwia bad guyów, trochę wprowadza dużo chaosu, że są takie momenty w trakcie tych pojedynków, że oglądasz i mówisz, do końca nie wiem, co się wydarzyło, wiem, że coś zrobił z tym kijkiem, kogoś gdzieś tam coś złapał, natomiast nie było to pokazane na tyle efektownie i klarownie, żeby robiło takie wrażenie, jak chociażby scena korytarzowa z pierwszego sezonu Daredevila, która wciąż jest, zdaje się, niedościgniona,
absolutnie,
jeśli chodzi o takie przyziemne i realistyczne sceny walki Marvelowe.
Pełna zgoda. Ja myślałem, że postawią trochę bardziej na akcję mimo wszystko, ale tutaj chyba jest jakby konsekwencja tego, że to jest ten zwiastun, tak? Że to jest ta podbudowa pod ten sezon drugi, gdzie rzeczywiście zacznie się dziać. Dostaliśmy niezbędne minimum od tej strony, bo tak naprawdę jak się tak dobrze zastanowić, to mamy otwierającą cały serial sekwencję z zabójstwem Fogiego, mamy krótką scenę walki w mieszkaniu, kiedy panowie zasadzają, policjanci zasadzają się na świadka, a...
Tak, masakracja policjantów przez niewidomego prawnika
dokładnie.
I w ogóle nikt się nie zastanawia, jak to się mogło stać.
Tak, to jest to. Bardzo, bardzo krótka scena, kiedy Daredevil goni pana włamywacza bankowego po pod koniec piątego odcinka. Cała rozruba z Musem i to, co zrobił teraz z Frankiem Castle w ostatnim odcinku. Tak naprawdę, nie? To są wszystkie sceny akcji. Czy zapomniałem o czymś? Coś jeszcze było?
Nawet jeśli zapomniałeś, to było to na tyle nieznaczące, że...
No, dokładnie. Więc jakby niedużo, jak na 9 odcinków, gdzie oczekujemy, że będzie łubu dubu i ja ciągle pamiętam, jak...
No, gdzieś tam coś jeszcze w banku na pewno się działo.
Tak,
coś tam
ale było. No, tam te szczelbę, co musiał złapać, zanim wystrzeli i tak dalej. Ale to, jak pamiętam, jak rewelacyjnie była i długa i rozbudowana ta scena z Bullseye'em w trzecim sezonie Daredevila, gdzie Bullseye jeszcze udawał Daredevila, jak oni się w tym biurze napierdzielali, jak długo to trwało, jakie to było tak... To więcej tego chcę, tak, poproszę.
Tak, zbyt mało mięsiste były te pojedynki. Oczywiście po raz kolejny próbowali nadrabiać krwią i brutalnością, tak, która momentami, powtórzę, była moim zdaniem przesadzona i niedopasowana do charakteru serialu. Natomiast to, co mi się podobało, to brutalność w wykonaniu Punishera, bo tam były pomysłowe rzeczy, jak na przykład właśnie strzelanie przez cienkie amerykańskie ścianki z karton gipsu,
tak,
albo przez cienkie amerykańskie drewniane szafki kuchenne do ludzi. To było coś, co robiło wrażenie i pasowało bardzo do charakteru Punishera. Natomiast tak, sceny pojedynków starały się nadrabiać momentami w stylu, o, a teraz jest wyprostowana noga, więc Daredevil musi skoczyć na nią z bardzo dużą intensywnością. Więc no, tak, takie mocne stany średnie, ale nic więcej. Ale jak już wspomnieliśmy o Punisherze, bo to jest też taka rzecz, na którą wielu ludzi, zwłaszcza po obejrzeniu trailera, czekało. O, Frank Castle powraca. Zobaczymy, jest nasz ulubiony John Bernthal i jego wersja Punishera. I była moja obawa przez chwilę, no, że on rzeczywiście powróci tylko w tym jednym odcinku. Że on będzie takim tylko, wiesz, gościem na zasadzie
kwiatek do kożucha.
Jestem tutaj w tym odcinku, bo musi się tutaj zgadzać hype internetowy, ale nie mam nic więcej do zrobienia. A tymczasem okazuje się, że finał, tak, że finał sezonu jest też wstępem prawdopodobnie do niezależnego serialu o Punisherze.
Czyli dostaniemy powtórkę z rozwiązania Netflixowego, czyli o, Punisher pojawił się w drugim sezonie Daredevil, o, Punisher dostał dwa swoje sezony. Jeśli taka będzie droga, którą obierze Netflix, nie mam z tym żadnego problemu.
Bo jak wiemy, drący się John Bernthal jest zawsze, można go oglądać w nieskończoność.
Absolutnie. Tak, a jak wiemy, John Bernthal jako aktor szacunek ma nie tylko nasz, ale także, Hubert, ludzi, którzy służyli, policjantów, weteranów z wojska, którzy mówią, że on rozumie nasze cierpienie, on wie, co przez to my przeszliśmy i on to bardzo dobrze pokazuje na ekranie. My jesteśmy oczywiście fanami obydwu sezonów Punishera i tego, jak Punisher został pokazany w Netflixowym uniwersum. Jest to namiastka tego, co widzieliśmy te lata temu i liczę na to, że dokładnie tak się stanie. Czyli kolejnym serialem z street level superhero Marvelowego, który zostanie zapowiedziany na platformie Disney+, to będzie Punisher.
Jedyne, czego mógłbym się tutaj przyczepić z kolei, to jest ten jego ostatni występ solo, to znaczy kiedy stwierdza, że jednak chce być trochę dobrym człowiekiem, w związku z tym pójdę i pozabijam tych policjantów. I robi to w sposób bardzo nieprzemyślany, w sposób taki, jakby chciał się dać złapać raczej, a nie jakby chciał...
Nie wiemy, może Hubert,
więc
może...
Więc liczę na to, że może to zostanie wyjaśnione, ale wydaje mi się, że Frank Castle, zwłaszcza w tym wydaniu, w którym jest pokazany w tym serialu, to znaczy, gdzie już lata spędza w ukryciu i jest tym takim najbardziej brutalnym z brutalnych mścicieli, i to
czyli bardziej,
znalazłby...
bardziej stealth, a mniej Rambo.
Może nawet nie tyle stealth, że jakby chciał wejść, że tak powiem, na hukach, to by to zrobił bardziej skutecznie i by zaczął po prostu od wrzucenia na przykład kilku granatów tam pomiędzy nich, zamiast dramatycznie wyjść z tunelu po prostu i sobie stanąć przed nim.
A wyszedł zupełnie jak Pattinson z tunelu czarnego na stacji w nie Chicago, tylko w Gotham.
Tak, więc jeśli się okaże, że stoi za tym jakaś większa strategia, to będę zadowolony z tego rozwiązania, natomiast w tym momencie trochę nie Ale było to paniszerowe. Nie?
Sugestią jest ta scena po napisach, która ci mówi dokładnie to, że to jest jakby, ej kolego, Cześć, to ja, Bono, lubisz moją muzykę? Podejdź tu, złożę autograf na twojej piersi. O nie, jednak zabiję cię brutalnie. Ha, ha, ha.
Tak, kto by się spodziewał, że jeśli podasz mi swoją kończynę w tym serialu, w którym kiedykolwiek pojawia się kończyna, to musi zostać złamana, to zostanie ona przeze mnie brutalnie złamana. Dokładnie. O drzwi mojej celi.
Hubert, ale po mniej więcej 40 minutach mówienia o Daredevilu, o co chodzi w tym sezonie? Powiedz państwu, co ten Fisk, czego on chce, jaki jest twist fabularny, który ustawia nam pionki?
Ja właśnie nie wiem, czy jest jakiś twist fabularny.
Jest, Hubert, Wolne Miasto Gdańsk, sam powiedziałeś to w trakcie seansu, to jest jedyny twist.
Nie, no jest jeszcze, można jeszcze trochę domniemywać, że twistem fabularnym jest fakt, że pani Vanessa, która do tej pory była tą szlachetną połówką związku fiskowego.
Ona była tą bardziej człowieczą stroną.
I ona była tą częścią, która Fiska trzymała w tej bardziej humanitarnej pozycji. To fakt, że ona stała się tak naprawdę głównym crime bossem i de facto kingpinem na czas jego nieobecności.
Queenpinem,
tak. I fakt, że w połowie sezonu dowiadujemy się, że tak naprawdę to ona jest bad guyem głównym tego serialu, a Kingpin tylko próbuje dowieść swojej wartości, żeby ona go znowu pokochała.
Tak. Pamiętasz, że jestem dalej fajny, no weź.
Tak, to można też uznać za twist, ale w skrócie, fabuła polega na tym, Kingpin, jak dobrze wiemy, postanowił zostać burmistrzem Nowego Jorku i wszyscy dobrze wiemy od samego początku, że nie ma dobrych zamiarów, ale ukrywa to skrzętnie.
I podkreślmy to bardzo wyraźnie, nie ma tu żadnych odniesień do rzeczywistych wydarzeń obecnie w mediach na świecie w Stanach Zjednoczonych.
Nie, absolutnie.
Ani pół.
Tak, kult jednostki nie jest w ogóle czymś, co należy kojarzyć z obecną sytuacją geopolityczną. Mm-hmm. W związku z tym Kingpin tak zyskuje władzę legalną, podporządkowując sobie kolejne organy miasta Nowego Jorku i przekupując lub zastraszając kolejne warstwy oligarchii nowojorskiej. A tymczasem Daredevil
Ale nie chce być Daredevilem.
Matt Murdock zastanawia się, zasadniczo przez cały serial się zastanawia, no chce być tym Daredevilem, czy nie chce. Jednocześnie przeżywając śmierć swojego przyjaciela sprzed lat i odkrywając, że ta śmierć jest powiązana z wątkiem powracającego do władzy Kingpina.
Tak, bo jak się okazuje, w Nowym Jorku jest kawałek ziemi, która z jakiegoś powodu nie jest pod jurysdykcją ani miasta, ani nawet kraju.
Tak, bo jest to zapisane
Wolne
na
Miasto Gdańsk.
Jest to zapisane na
tak, w papierze z 1855 roku.
Tak, na Declaration of Independence jest napisane, że ten kawałek Nowego Jorku jest wolnym portem, w związku z tym tam nie obowiązują cła i różnego rodzaju opłaty i z jakiegoś powodu nikt nie zwraca na to uwagi, mimo że pani Vanessa korzysta z tego przywileju od lat, ale nikt nie zwrócił na to uwagi.
Dokładnie, dopiero Foggy to odkrył przypadkiem, więc musiał konsekwencje ponieść z tego tytułu.
No klei się to trochę na taśmę klejącą, ale zaliczamy. No.
Jakby są gorsze powody dla przejmowania władzy nad miastem, krajem lub światem.
Tak, jest to na tyle niskich stawek powód, że jesteśmy w stanie go zaakceptować. Nie jest to takie rozczarowanie fabularne jak fakt, że w tym Jamesie Bondzie Quantum of Solace chodziło o to, bo tutaj chodzi o złoża wody. Jestem firmą Nestle i będę reglamentował teraz wodę dla ludności i w związku z tym jestem bardzo zły. Nie było to aż tak przyziemne rozwiązanie. Więc akceptujemy je, myślę.
Akceptujemy je szczególnie, że jak mantra niemalże się pojawia fakt, że tak, to jest wstęp. Mimo tego, że to jest aż 9 odcinków i dużo tam się dzieje i są naprawdę bardzo fajne momenty, to ciągle czuć, że ten scenariusz się dopiero rozpędza. I cieszę się bardzo, że już w przyszłym roku się dowiemy, dokąd to nas wszystko doprowadzi. Mam tylko nadzieję, że mają w zanadrzu coś jeszcze, że tam się wydarzy coś więcej niż tylko, to Fisk ma już teraz wszystko, ale z jakiegoś powodu prezydent Tadeusz Ross, bo nie wiemy, kiedy to się dzieje tak naprawdę w timeline'ie uniwersum, więc zakładając, że może jest prezydent Tadeusz Ross, który jeszcze nie stał się Czerwonym Hulkiem, nie ma jakiegokolwiek powodu, żeby interweniować, bo...
Chciałem powiedzieć, że ja w ogóle nie znam się na prawie Stanów Zjednoczonych na tyle, żeby stwierdzić, czy to jest realne, ale wydaje mi się, że sytuacja, w której burmistrz Nowego Jorku sobie mówi w telewizji, no to teraz zarządzam stan wojenny i chuj.
Trochę tak.
To wydaje mi się, że jednak nie jest to zbyt realistyczny scenariusz.
No tak, jakby Trump się dowiedział, że ten gubernator Nowego Kalifornii, Gavin Newsom, mówi, że zamykam stan teraz, nie możecie tu wejść, to by się to pewnie zdenerwował prawdopodobnie, więc tak, masz rację, są tu pewnego rodzaju naciągnięcia rzeczywistości, ale jestem ciekawy, co tam, Hubert, co gotują nasi kucharze, scenarzyści i reżyserzy. Nie wiem, Hubert, ale mogę stwierdzić, że jestem mimo wszystko usatysfakcjonowany wszystkimi 9 odcinkami, jednymi mniej, jednymi bardziej, ale zważywszy na to, jak duże nadzieje pokładałem w tym serialu i jak bardzo liczyłem na to, że on trochę odbuduje moją wiarę w to, że Marvel jest jeszcze w stanie mnie ekscytować, mimo tego, że jak ustaliliśmy kilka odcinków temu, ten Kapitan Ameryka nowy nie był aż tak strasznie padaczkowy, jak powinien być, chociaż daleko mu do tego, co widzieliśmy wcześniej. Mimo tego, że jesteśmy lekko zaintrygowani tym, co pokaże nam film Thunderbolts, to, kurczę, no jednak zadziałało to.
Ja myślę, że dobrym określeniem na to, jak my odbieramy współczesne produkcje Marvela, no, te lepsze, mm-hmm, to jest, że jesteśmy pozytywnie rozczarowani.
O, nie było aż takie gówno. Yes! W końcu.
Na zasadzie, że tak, to jest na tyle dobre, na ile się mogliśmy w tej sytuacji spodziewać.
No trochę tak. No to jest przykre, nie? Ale z drugiej strony, Hubert, jaka marka jest w stanie utrzymać twoją uwagę w pozytywnym stopniu przez, wiesz, nie 12, nie 15, 17 lat.
Pytanie zasadnicze jest, czy jakakolwiek marka powinna to robić. No. I bardzo mocno już Marvel wkracza w ten etap, gdzie zastanawiamy się...
Po co? Czy jeszcze? Po co? Dlaczego? Dajcie spokój. Tak. No.
Więc...
Jakoś się pozabijają w tym Secret Wars, to liczę, że reset nie będzie. No to słuchajcie, za rok wracamy z nowym Iron Manem.
Tak,
tylko...
I nowy Spider-Man, nowy aktor, tak? I
tylko dajcie odpocząć. Tak jak Gwiezdne Wojny musiały odczekać 20 lat do wersji specjalnej, a potem jeszcze prawie 2 lata do pierwszego epizodu, no to dajcie nam trochę odpocząć po tym Marvel. Niech ten cały pociąg, który tu się teraz rozpędza do tego 2027 roku, zrobi tyle, co może zrobić, ale potem weźcie, nie wiem, wpompujcie kasę w jakąś inną markę, którą macie i wróćmy do tego, jak my będziemy mieli 55 lat.
Co tak, jak dobra. Lubicie krwawe sceny i lubicie tryskające strugi krwi i latające wnętrzności, to zekranizujcie po prostu live action Invincible'a i też będzie dobrze.
Tak, a propos, ja skończyłem, Hubert jest w połowie sezonu, ale my mamy zawsze taki jeden odcinek, gdzie sprzątamy wszystkie seriale, więc jest szansa, że we wrześniu, w październiku nadrobimy to wszystko, nie licząc Cobra Kai, którą chcielibyśmy omówić przy okazji premiery filmu Legends, Karate Kid Legends, który w Polsce jeszcze kinowej daty premiery nie ma, może będzie miał, a jak nie, to na VOD, wiadomo.
Tak, więc to na pewno przed nami, a tymczasem, no Filip, no werdykt ostateczny dotyczący Daredevil Born Again. Już trochę zespoilowałeś ten werdykt, że myślę, że możemy uznać, że jest spoko i tutaj...
Jest spoko.
Jak na Marvela.
Tak.
Czy jest wysoko?
W stosunku do generalnie wszystkiego, co wypluwa Disney na swojej platformie związanego z Marvelem i z Gwiezdnymi Wojnami, tak, jest wysoko, ale pamiętamy wszyscy nasz zachwyt słuszny, niepodważalny na temat Daredevila Netflixowego z całym bagażem jego wad i niedociągnięć. Więc nie.
Że raczej nie.
Tak, jest to serial, który to jest zupełnie nowy typ nostalgii, bo to już nie jest, nie, bo to już jest nostalgia za czasami, kiedy Marvel nie był jednym wielkim hegemonem i Netflix robił to po swojemu i dodatkowo jest to nostalgia za czasami, gdzie Netflix zaskakiwał rzeczami, które
dokładnie
robi. Więc tak, jesteśmy już w tym etapie straszne historii, że już tęsknimy za wczesnym Netflixem.
Pamiętasz 10 lat temu, jaki Netflix był super? O.
Więc tak, jedno tak, jedno nie. Daredevil zrobił to, co mógł. zrobił tyle, na ile mogliśmy liczyć, ale niewiele więcej.
Dokładnie. Liczymy, że dwójeczka zrobi troszkę więcej i troszkę lepiej. A póki co, wesołych świąt Wielkiej Nocy. Niech wam zmartwychwstanie to, co tam ma zmartwychwstać. A my się usłyszymy przy okazji kolejnego Marvela, bo akurat tak wyszło.
Tak wyszło, bo teraz jest duży atak rzeczy Marvelowych. Obiecujemy, że nie jest to jedyny temat, o jakim będziemy mówić w najbliższej przyszłości, ale tak, ten odcinek i następny to niestety, no niestety, tylko Marvel, no. Swoją drogą wydaje mi się, że Thunderboltsy też już bardzo mocno zespoilowały początek filmu, co jest straszne, bo ta scena skoku...
To jest, myślę, na początku samym?
Wydaje mi się, tak. Zresztą ta z narracji wynika, że ona tam... Masz myśleć, że to jest jej jakaś próba samobójcza albo coś takiego, że stoi na krawędzi wieżowca, ale nie mogli się powstrzymać, musieli... pokazać, że to nie to.
Stomokruzować, że patrzcie, jaki super skok.
Nie wiem, tak na czym polega ta taktyka marketingowa, żeby spoilować niespodzianki związane z filmami, ale no w moim przynajmniej mniemaniu się nie sprawdza.
Dokładnie. No cóż, zobaczymy, jak będzie. Tymczasem dziękujemy za uwagę. Wesołych świąt. Do usłyszenia.
Koniec.